Dzień dobry, podcast Fantasmagoria, ja jestem Czarnobrody i mamy dzisiaj 20 kwietnia. Data trochę ważna, ponieważ odliczamy do początku czerwca, gdzie okaże się, że ślub kościelny jest całkiem trudno wziąć. Dzisiaj temat z sekcji tego, jak się ohajtać w kościele katolickim, jest coś takiego jak Episkopat Polski, który czasem wydaje różne dokumenty. 26 listopada roku 2019 panowie z Konferencji Episkopatu Polski wypuścili takie oświadczenie w sprawie przeprowadzania rozmów kanoniczno-duszpasterskich z narzeczonymi przed zawarciem małżeństwa kanonicznego. Jest to 29 stron takiego dokumenciku. Po stronie kościelnej jest to praktycznie prawo kanoniczne na Polskę. No bo tak to działa, no nie tylko prawo kanoniczne robi papież, ale też lokalne konferencje episkopatu. My mamy swoją. Kiedy ja się hajtałem niecałe 2 lata temu, no to już tam te dokumenty no dały się odczuć. Było potrzeba masę czasu, żeby wszystko to pozałatwiać. A teraz jest jeszcze ciekawiej. Tutaj mam ten dokumencik i sobie będę wyszukiwał stosowne fragmenty. A jeden jest, tu jest dużo bardzo ciekawych, ale jeden to naprawdę taka bomba. O, już mam. Ogólnie tak, cały dokument jest na stronie Episkopatu Polski, na naszej stronie projektu wesela.org.pl. Jest on podlinkowany w zakładce oferta. Można tam wejść i popatrzeć, że są na dole strony 2 linki. Jedna na stronę właśnie Episkopatu Polski, no konkretną, gdzie jest ten dokumencik, a drugi link jest do Google Cloud, skąd można go ściągnąć. Przeszkody i zakazy asystowania. To jest bardzo ciekawe. Jest jeden z nagłówków oznaczony rzymską piątką. Przechodzimy na stronę 13, już tak po ludzku mówiąc. Punkt 45. Mamy taką sytuację. Dosyć niemiłą. Któryś z przyszłych małżonków jest wdowcem. No, czasem tak się zdarza. Więc idą sobie do księdza, już tam z dokumentami stosownymi. No i trzeba wypełnić taką ankietę przedślubną. To znaczy się, ja miałem ankietę, bo tutaj raczej to wygląda jak przesłuchanie. I teraz tak, przeczytam teraz ten punkt 45, co mnie rozwala osobiście. Przy pytaniach stawianych wdowcom i wdowom należy delikatnie zainteresować się, czy nie czują się współwinni śmierci małżonka, ponieważ zgodnie z kanonem 1090 może mieć wówczas miejsce przeszkoda występku. Zachodzi ona w przypadku małżonkobójstwa dokonanego z zamiarem zawarcia małżeństwa albo w przypadku współdziałania obojga nupturientów w zabójstwie małżonka jednego z nich. Fajne słowo, nupturienci. Chodzi o tych, co się mają zamiar wstąpić w związek małżeński, czyli się hajtnąć. Więc teraz tak. To są jaja. Właśnie chciałem powiedzieć, że nastała fantasmagoria na naszych oczach. Tutaj już nie trzeba szukać fantastyki po literaturze, w filmie, w komiksie, w grze. Ona się po prostu dzieje i nie mam tutaj na myśli tej ostatniej plagi, zatrzymania gospodarki i paru innych. Po prostu ludzie bez tego mają najebane we łbach. Teraz wyobraźmy sobie taką scenę. Przychodzi wdowiec i jest przesłuchiwany, czy przypadkowo nie zabił swojego byłego nieżywego współmałżonka. No, zarąbiście. Jest tutaj naprawdę sporo takich perełek. Tutaj mamy śmierć współmałżonka, czyli przesłuchiwanie, ale mamy też małżeństwo zawarte w cerkwi. Punkt 11, rzymska 11. Małżeństwo zawarte przez katolików wobec wschodniego kapłana akatolickiego bez dyspensy od formy kanonicznej. Czyli o co chodzi? Są takie rejony naszego kraju, gdzie są prawosławni, którzy chyba też mogą udzielać śluby właśnie kościelne, nie wiem, czy konkordatowe. No to chyba zależy od cerkwi, trzeba byłoby to sprawdzić. W każdym razie ten ślub wobec powagi danego kościoła. No i cóż, dwóch katolików czemu ma się żenić w cerkwi? Bo to jest pytanie dosyć istotne, skoro episkopat już widzi w tym problem, więc się zdarzało. No to ja powiem dlaczego, ponieważ nie trzeba wielu wizyt u popa, żeby dostać ślub, bodajże dwie. Jak się wie, co przynieść. Na pierwszej się idzie dowiedzieć, co trzeba przynieść i kiedy jest i kiedy sobie chcą zrobić ten ślub. A na drugiej wizycie po prostu się dostarczone rzeczy przynosi. No. Dostarczone rzeczy tam przez urzędy, powyciągane rzeczy z kościoła, trzeba mu tam dać po prostu podnos, żeby sobie poprzeglądał i jest wszystko ok. To w małżeństwie katolickim jest to oj dużo bardziej skomplikowane. Oj, jeszcze jak. No i cóż, panowie z episkopatu, taki typ małżeństwa, kiedy dwóch katolików hajta się w cerkwi, nazwali niegodziwym, czyli nielegalnie zawartym. No, z punktu 117 wynika też to, że by to małżeństwo było godziwe, czyli legalnie zawarte, ci katolicy muszą przejść cały cykl nauczania przedmałżeńskiego, tego kościelnego katolickiego. Jest to trochę śmieszne, ale jeszcze nie tak jak wypytywanie, czy przypadkowo wdowiec nie zabił swojej żony albo wdowa męża byłego. Co jeszcze tutaj mamy ciekawego? Ten dokumencik, przeczytałem go od dechy do dechy. Myślałem naprawdę, że kogoś nieźle pokićkało, ale faktycznie ten dokument od czerwca roku 2020 on zacznie obowiązywać. Formalności dla takich zwykłych, to znaczy się ludzi, którzy po raz pierwszy chcą zawrzeć związek małżeński, będzie dużo więcej. No i teraz zależy, na kogo się trafi. Jeżeli jest to proboszcz, który raczej emerytury patrzy, podejrzewa, że żadnych problemów robić nie będzie. Ale jeżeli do emerytury już brakuje sporo lat, no to będzie się trzymał. Trzymał się będzie mocno tego dokumentu. A co tutaj więcej? Gdzie można zawierać ślub? No, zasadniczo w kościele, tak było kiedyś, że śluby plenerowe wymagały, raczej się ich nie udzielało, ponieważ uważano, że ślub jest to sakrament, sakramenty się udziela w kościele. Tak to było kiedyś, teraz wybór został ograniczony, bo obecnie można ślub brać w tylko swojej parafii, czyli jest to parafia albo narzeczonego, albo narzeczonej. Jeżeli ktoś chciałby brać ślub w jakimś przepięknym, gotyckim kościele, tam neogotyckim, powiedzmy, z czerwonej cegły, z fajną akustyką, z niespotykanym światłem, trochę z mrocznym klimatem, no nie jest to do końca niemożliwe, ale wymaga dużo, dużo więcej pozwoleń i wykazania, że ten ślub nie może być zawarty w parafii narzeczonego lub narzeczonej. Żeby uzyskać pozwolenie, już nie wystarczy, tak jak było kiedyś, po prostu porozmawiać z zarządzającym proboszczem danym kościołem, ale już trzeba mieć pozwolenie ordynariusza miejsca. Ordynariusz miejsca, no to już jest więcej niż proboszcz, a dużo mniej niż biskup, taki stopień pośredni. Na przykład w moim rejonie jest 8, jak dobrze liczę, czy 9 proboszczów i na to przypada jeden ordynariusz, który sobie rozporządza. Nie każdy proboszcz jest ordynariuszem miejsca. No i od tego trzeba się dowiedzieć, kto to jest, jak się z nim skontaktować. O, ja te kontakty normalnie są czasem jak kontakty trzeciego stopnia z UFO. Z tym może być problem, a może też nie być problemu, zależy na kogo się trafi. Ludzie są różni, jedni są normalni, inni są nienormalni. Jeżeli chodzi o stronę kościelną, moje przejścia mówią mi, że może być nawet pół roku po ślizgu. No, żeby dostać ślub kościelny, trzeba spełnić określone warunki, dokumenty, przynieść podpisane, że się było na różnych szkoleniach, poradniach, nauczaniach przedślubnych i tutaj właśnie chodziło o te nauczania przedmałżeńskie. No to z tym nas zbywali, gdyż moja żona jest z nieodpowiedniej diecezji, ja też z nieodpowiedniej diecezji, no i takie jazdy. Najweselej było, kiedy musiałem znaleźć jakikolwiek świstek papieru, który potwierdzał, że miałem religię w szkole, ponieważ jak się okazuje, żeby móc normalnie się ochajtać, trzeba księdzu udowodnić, że się miało religię. No to nie miałem żadnych dyplomików religii katechizacji w szkole, ani liceum, ani gimnazjum, ani podstawówka. To już było naprawdę śmieszne. A musiałem pokazać, więc wziąłem moje świadectwo z liceum, gdzie pisało religia łamane przez etykę, jak na każdym innym świadectwie. Ocena tam pozytywna. No i usłyszałem, że on nie wie, czy ja miałem religię, czy etykę. Ja mu na to, że etykę, to by trzeba było jechać do Katowic, więc to jest godzina jazdy z mojego miejsca zamieszkania. Nieprzyjemny klimat, no bez przesady. No to się siedziało na tyłku na religii w szkółce. No niestety nie wiedział, więc musiałem pójść do księdza, który uczył mnie religii w podstawówce. Miałem też kontakt z księdzem z liceum, ale tak jakoś się złożyło, że ten po prostu był moim proboszczem i jakiś taki kontakt z nim miałem szybszy, łatwiejszy. No i on wypisał mi takie zaświadczenie, że tam chodziłem, uczęszczałem na lekcje katechezy, te wszystkie obowiązki kościelne dopełniłem wraz z przygotowaniami do nich, bo tam jeszcze kwitek z chrztu, komunii, bierzmowania, to jest taki jeden dokument, to jest wyciąg aktu chrztu. Zabawna sytuacja. I dopiero wtedy była to jakaś podstawa do tego, że ten gość, ksiądz, który miał zamiar udzielić nam ślubu, o ile miał taki zamiar, mógł w ogóle zacząć kombinować, że może faktycznie go udzielić. A wcześniej, no cóż, teraz od czerwca 2020 roku można naprawdę dostać niezłej, za przeproszeniem, kurwicy, bo tych dokumentów będzie znacznie więcej i przede wszystkim rozmowa może być w ogóle nieprzyjemna. No wyobraźmy sobie, że ksiądz będzie pytał, czy różne rzeczy ze sobą robiliśmy, czytał, czy kogoś nie zabiliśmy i tak dalej. Bo ten dokument też nakazuje podpytywać się, czy narzeczeni robili ze sobą różne rzeczy, czy nie. Więc inwigilacja w pełni. No, tyle to z mojej strony na temat dokumentu. Dokument można znaleźć na stronie wesela.org.pl w zakładce o nas na dole strony. Zachęcam do zajrzenia na nasze portfolio. W sumie ciągle się rozwijamy i te zdjęcia przybywają. Czy to na stronie knkfoto.wesela.org.pl, czy na samej stronie wesela.org.pl. Warto. A jeżeli ktoś chce się hajtać, no to może przeczytać, co go będzie czekać. kiedy wszystkie wirusy się skończą i będzie można było, no cóż, wszystkiego najlepszego na nowej drodze życia. Mówił dla Was Czarnobrody na antenie radia enklawa.net. A jeżeli słuchasz audycji tej czy jakiejkolwiek innej, pamiętaj, żeby skomentować. Oczywiście komentować, jeżeli masz coś sensownego do powiedzenia. Enklawa była i mam nadzieję, że znowu będzie na tyle magicznym miejscem, gdzie pod audycją można było wymienić swoje myśli, rozpocząć dyskusję. Było to w takim fajnym, trochę jajcarskim klimacie. I myślę, że można do tego wrócić.